Dobry wieczór. Proszę Państwa, to zawsze jest ryzykowna, trochę niebezpieczna sytuacja, kiedy po latach mamy okazję wrócić do naszych dawniejszych fascynacji, skonfrontować się z mistrzami, na których kiedyś patrzyliśmy bezkrytycznie. Wobec tego do seansu undergroundu, który sobie urządziłem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, podchodziłem z wieloma obawami, bo ja w takim okresie wczesno-nastoletnim byłem ogromnym fanem twórczości Emila Kusturicy, do tego stopnia, że byłem w stanie pojechać za nim na Dni Płocka. Była taka impreza, on jest nie tylko reżyserem, ale również muzykiem punkowej kapeli No Smoking Orchestra. I wszystko było dla mnie ważne, co on robił, wpływało na mnie, kształtowało mój gust. Potem obejrzałem kilka jego późnych filmów i na szczęście się wyleczyłem z tego bezkrytycznego podejścia, bo nie wszystkie tytuły w jego dorobku są tak olśniewające jak Underground. No ale pomimo tych obaw, kiedy do filmu wróciłem, obejrzałem ten fascynujący, energetyczny prolog, tych pierwszych kilkanaście minut, które już właściwie ustawia, kreuje nastrój całej opowieści, byłem spokojny. Ten film ciągle działa jak wystrzał z kałasznikowa i Małgorzata pewnie mnie zabije za to, co powiem, ale moim zdaniem to jest też film z najbardziej liryczną sceną wsadzania kwiatka w pyłek. Naprawdę. Naprawdę Emil Kusturica pokazuje, że to może być liryczne. Efekt z komedii jakichś tanich amerykańskich. U niego to przesunięcie znaczeń następuje. Ja celowo zacząłem od undergroundu, bo też będę chciał poświęcić mu więcej czasu w trakcie wykładu z tej prostej przyczyny, że po kinofilsku uważam go za film lepszy, bardziej znaczący niż Postrzyżyny, przy całej sympatii również dla filmu Menzla, ale przede wszystkim Underground w większym stopniu, bardziej precyzyjnie wpisuje się w definicję filmowego realizmu magicznego, która będzie jakimś motywem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania i od której chciałbym tak naprawdę zacząć już właściwą część tego, o czym będziemy mówić. Otóż w dobie takiej sytuacji, w której to pojęcie realizmu magicznego zostało w jakimś sensie zawłaszczone przez popkulturę, wyświechtane, też zbanalizowane, zapominamy o tym, gdzie tkwi jego sedno. Zapominamy o korzeniach i o wielkiej złożoności tego fenomenu, tak naprawdę. I myślę, że to dzisiejsze spotkanie stanowi dobrą okazję, żeby nad tymi kwestiami się pochylić i przypomnieć, czy może podkreślić fakt, że to pojęcie dzisiaj kojarzone głównie z literaturą, ale też mające swoją reprezentację w kinie, ono po raz pierwszy zaznaczyło obecność w malarstwie w latach 20. XX wieku. Było to głównie malarstwo niemieckie i tożsamość realizmu magicznego w tym kontekście ujawniała się przede wszystkim w obrazach, które rzekomo czy na pierwszy rzut oka pokazywały nam zwyczajną rzeczywistość, taką jaką wszyscy znamy i rozpoznajemy, ale za pomocą jakiegoś drobnego szczegółu tę zwyczajność zaburzały. Wprowadzały obecność jakiegoś pierwiastka surrealistycznego czy metafizycznego niejako mimochodem, ale wskazywały, że ten świat przedstawiony jest mniej oczywisty i bardziej bogaty w znaczenia niż moglibyśmy przypuszczać. Że te porządki realizmu i fantazji ze sobą współgrają, że stanowią jedność, dwie równie ważne cechy tej jedności. I jakkolwiek to pojęcie nie ewoluowało później, to wydaje mi się, że ta podstawowa intuicja zaznaczona już w malarstwie związanym z kręgiem realizmu magicznego została zachowana. Bo potem oczywiście to już jest bardziej znana część całej tej historii, pojęcie realizmu magicznego zadomowiło się w literaturze, zwłaszcza w literaturze iberoamerykańskiej. No, niekwestionowanym mistrzem był tego rodzaju pisarstwa Gabriel Garcia Marquez, ale nie był on jedyny, bo też Asturias, czy do pewnego stopnia w części swojego dorobku Jorge Luis Borges, realizm magiczny uprawiał. I gdyby zastanowić się już nad tym właściwym realizmem magicznym, który znamy z literatury iberoamerykańskiej, to trzeba podkreślić przede wszystkim znowu to współistnienie porządku realistycznego i fantastycznego, tylko, co wydaje mi się chyba do dziś najciekawsze, najbardziej nieoczywiste w realizmie magicznym, to sytuacja, w której te elementy fantazji, te elementy czegoś nadprzyrodzonego, nadnaturalnego, ich obecność w przedstawionym świecie nie jest w żaden sposób wyjaśniana. Ona nikogo tam nie dziwi. Jest jej przyrodzonym aspektem. Również bohaterowie tych książek traktują to, co dla nas wydaje się jakieś absurdalne czy surrealistyczne, jako coś zupełnie naturalnego, coś, do czego oni są przyzwyczajeni i z czym są absolutnie oswojeni. Też taka, a nie inna konstrukcja tych światów mogła wynikać z faktu, że autorzy książek utrzymanych w duchu realizmu magicznego bardzo obficie czerpali z mitów, z folkloru, z kultury ludowej. Oni też nie bali się kontrastu. Łączyli to, co wulgarne, z czymś wyrafinowanym, żywiołowość z melancholią. Bardzo dużo tego rodzaju ambiwalencji czy wewnętrznych sprzeczności udało się godzić twórcom literatury iberoamerykańskiej, ale co też jest istotne i pomoże nam w zrozumieniu tego nurtu, ta cała fantazja, coś, co może wyglądać na ucieczkę od rzeczywistości czy na dostrzeżenie jej wymiaru nadnaturalnego, ona też była bardzo mocno zakorzeniona politycznie i społecznie, bo można zadać sobie pytanie, dlaczego akurat Ameryka Łacińska stała się centrum tego nurtu. Czemu akurat tam on trafił na tak podatną glebę i tam się rozwinął? Otóż dla twórców literatury z kręgu realizmu magicznego wypracowanie tego rodzaju formuły, czy przeszczepienie jej z gruntu malarskiego, właściwie w dużej mierze stworzenie jej od podstaw, czy stworzenie takiej bardzo twórczej kontynuacji, ono było szansą na takie uwolnienie się od dominującej narracji zachodniej, gdzie często bywało tak, że kiedy w tych krajach Ameryki Łacińskiej już rodziła się jakaś tożsamość narodowa, potrzeba zaznaczenia swojej wolności, swojej swoistości, potrzeba dowartościowania własnej kultury, to ciągle dominowało jednak opisywanie jej przez pryzmat konwencji wykształconych na zachodzie Europy. Ciągle tego rodzaju myślenie było dominujące i w pewien sposób odbierało podmiotowość mieszkańcom Ameryki Łacińskiej. Więc oni, żeby się z tego wyzwolić, musieli stworzyć własną formułę. Musieli się odciąć od tego, co dominowało, właśnie sięgnąć do folkloru, sięgnąć do ludowości, żeby zaznaczyć swoją podmiotowość, żeby pokazać, że mają coś własnego i zupełnie oryginalnego. Także ta emancypacja osiągnięta przez sztukę i przez kulturę zaznaczyła się bardzo mocno w literaturze iberoamerykańskiej i przeniknęła także do kina, bo jakby się nad tym zastanowić, to najważniejsze dzieła realizmu magicznego, które powstały poza Ameryką Łacińską, również znalazły podatny grunt w krajach, w których możemy mówić o pewnej peryferyjności kulturowej. To bynajmniej nie jest w tym momencie wartościujące określenie czy pejoratywne, ale chodzi o społeczeństwa, które dopiero musiały się wybijać na pewną niepodległość czy niezależność kulturową, które mają to geopolityczne nieszczęście funkcjonowania między innymi, między potęgami. Z tego też tytułu właśnie Emir Kusturica, czyli twórca z Bałkanów, jest uznawany za wybitnego przedstawiciela realizmu magicznego. Z bardzo podobnych powodów ten nurt rozwinął się również w Polsce. W kinie można mówić o Janie Jakubie Kolskim jako jego przedstawicielu. W literaturze do pewnego stopnia wczesne dokonania Olgi Tokarczuk czy Pawła Hilego, Weiser Dawidek zwłaszcza się w te rozważania wpisują, czyli kiedy będziemy przez reżyserów oczarowywani tym światem ekranowym czy literackim, jego bogactwem, jego fantazją, tym takim pierwiastkiem nadrealnym, nie możemy zapominać o tym, że te wizje służyły najczęściej bardzo konkretnym politycznym czy tożsamościowym celom, że te dwa porządki się nie wykluczają, a wręcz przeciwnie, że wspierają się wzajemnie. I skoro mowa o kinie, to realizm magiczny rozwinął się w przestrzeni tego medium w sposób znacznie mniej obfity czy klarowny, trwały, aniżeli w literaturze, co może być pewnym zaskoczeniem, ale do dzisiaj są nieostre kryteria wartościowania, klasyfikowania filmów jako należące do realizmu magicznego, bądź też niespełniające, nie wpisujące się w krąg tej definicji. Jedna z polskich badaczek, która zajmowała się problemem, zaproponowała taką klasyfikację trójczłonową filmów, które bądź należą do kręgu realizmu magicznego, bądź też do niego aspirują i zaliczane być nie powinny. Ja postanowiłem tę klasyfikację przytoczyć, ponieważ z grubsza się z nią zgadzam. Otóż wedle tej narracji, co może się wydawać paradoksalne, istoty realizmu magicznego nie wyrażają filmy, które są adaptacjami literatury z tego kręgu. Bardzo często, gdyż te książki, najsłynniejsze z nich w swoim bogactwie wewnętrznym, skomplikowaniu właśnie pewnej ambiwalencji, często jest to niemożliwe wręcz, żeby oddać ich naturę na ekranie. No, zauważmy, że nikt się nie porwał na realizację 100 lat samotności Marqueza w kinie. Mniej rozpoznawalne, mniej znaczące książki Marqueza ekranizowano również z nie najlepszym skutkiem. Zwykle, jeśli już sięgano po prozę autorów z kręgu realizmu magicznego, to byli autorzy młodsi niż Marquez na przykład i znacznie też mniej od nich utalentowani. Ja tu podałem akurat przykład takiego filmu Dom dusz Billiego Augusta na podstawie dosyć negatywnie ocenianej książki Isabel Allende. Więc ta najkrótsza, najprostsza droga tutaj wiedzie nas na manowce akurat. Filmy realizmu magicznego mają bardzo niewiele wspólnego z ekranizacjami tejże literatury. Druga kategoria takich filmów, o których można by powiedzieć, że reprezentują fałszywą postać realizmu magicznego, to filmy, które byśmy zaliczyli do grona amerykańskiego kina niezależnego czy autorskiego. To są znowu nieostre pojęcia, ale mamy do czynienia z takimi reżyserami jak Tim Burton czy Terry Gilliam, o których czasem się pisze jako o twórcach z kręgu realizmu magicznego. Ale wydaje mi się to pewnym nadużyciem, bo tam, poza sytuacją, w której się te pierwiastki fantastyczne i realistyczne stykają, gdzie mamy do czynienia z jakimś porządkiem nadrealnym, z pewną celebracją niesamowitości, niezwykłości, nie ma tej kwestii społeczno-politycznej, nie ma takiej emancypacji, uzyskiwania świadomości, nie ma znaczenia społecznego. Te filmy nie służą niczemu poza wyrażeniem poglądów, interesów ich autorów, a jednak zakorzenienie dość mocne w historii kraju, w jego obyczajowości, próba negocjowania pozycji danej kultury na arenie międzynarodowej, to są zbyt ważne elementy realizmu magicznego, ażeby je pomijać przy tego rodzaju klasyfikacjach. No i wreszcie jest ten realizm magiczny właściwy, tak bym go nazwał, roboczo, który wszystkie te elementy, o jakich mówiłem, wyraża. Można zaliczyć do niego pewne filmy Jerzego Menzla, o którym będziemy dzisiaj mówić, na czele z Postrzyżynami. No i przede wszystkim właśnie Emira Kusturicę, który wydaje mi się, jeśli trzeba by wybrać jednego, to jest najbardziej konsekwentnym przedstawicielem tej poetyki realizmu magicznego w światowym kinie. I tu kolejna uwaga dotycząca całego tego fenomenu, może zamykająca taką część najbardziej ogólną tego wystąpienia. Otóż łatwo zauważyć, że realizm magiczny dzisiaj nie jest już tak modny, jak powiedzmy 20 lat temu. Już nie powstają odnoszące się do tej poetyki arcydzieła. Najczęściej nie ma młodych twórców początkujących, którzy chcieliby w tym nurcie zaznaczyć swoją obecność. Można odnieść wrażenie, że to już jest trochę przemijająca moda, że jego dawni mistrzowie, tacy jak właśnie Kusturica, albo pogubili się, stali się swoimi własnymi epigonami, próbują powtarzać recepty na dawne sukcesy, ale bezskutecznie, albo już zupełnie się wycofali z tworzenia sztuki. Więc też trzeba mieć świadomość, że my obcujemy z jakimś fenomenem, który trafił na podatny grunt, już powoli się wytraca, powoli się wygasza. Natomiast częściej pojawiają się polemiki z tego rodzaju myśleniem. Na przykład na festiwalu w Berlinie w zeszłym roku furorę zrobił film rodem z Gwatemali pod tytułem X-Kanul, zrealizowany przez debiutanta, który otrzymał zresztą na festiwalu w Berlinie nagrodę i który polemizował właśnie z podkreślaniem roli myślenia magicznego w społeczeństwach iberoamerykańskich, który mówił, że to się stało taką samą kulturową kliszą, z jaką ci artyści przed laty walczyli, że dzisiaj już dostrzega się tylko tę ornamentykę, tę fantazję, która często jest płaska, stereotypowa i odbiera podmiotowość. Więc myśląc o realizmie magicznym, no, jak w przypadku każdego nurtu, należy mieć się na baczności, należy zauważać, że te fenomeny często stają się przeciwskuteczne i często zaprzeczają swoim własnym ideałom, natomiast dzieje się to po czasie i tego, że w kręgu realizmu magicznego powstało kilka niezaprzeczalnych arcydzieł i że ten nurt bardzo mocno wpłynął na kinową widownię i na twórców filmowych, absolutnie odebrać się jemu nie da, tak samo jak i miejsca w historii kina. I mówiąc już o tych mistrzach jednostkowych realizmu magicznego, oczywiście trzeba wspomnieć o Emirze Kusturicy, bo underground swoją drogą, to jest jego chyba najdoskonalszy artystycznie, też najbardziej rozpoznawalny film, najczęściej nagradzany, ale o tym, że on się fascynuje realizmem magicznym, było wiadomo już od jakiegoś czasu. Można powiedzieć, że do realizacji undergroundu, takiego swojego dzieła życia, on się przygotowywał systematycznie, bo jakkolwiek zaczął od filmów bardziej realistycznych, mocniej przytwierdzonych do ziemi, to już Czas cyganów z końca lat 80. był filmem, w którym realizmu magicznego możemy się dopatrywać. Właśnie ze względu na to łączenie porządku realistycznego, rozpoznanego dosyć dobrze i pewnej magii, pewnej niezwykłości. Tam w Czasie cyganów, zresztą to jest wyśmienity film, także bardzo, bardzo rekomenduję zapoznanie się z nim, gdyby Państwo mieli ochotę. Tam mamy do czynienia z jednej strony z taką historią z nurtu filmów o dojrzewaniu. Mamy bohatera w ramach takiej współczesnej baśni, który musi wybić się na niepodległość, chce osiągnąć dojrzałość, zarobić pieniądze, poślubić kobietę, którą kocha, ale z drugiej strony ta konwencjonalna narracja jest właśnie przełamywana pewnymi elementami fantastycznymi, chociażby podkreślenie nadprzyrodzonych zdolności, które bohater posiada. On na przykład potrafi dokonywać telekinezy i dzięki temu zarabia na życie, dzięki temu wyróżnia się jakoś z tłumu, ma świadomość swojej niezwykłości. To wszystko w Czasie cyganów jest podkreślone, tak samo jak pewna poetycka uroda pojedynczych scen, czy korzystanie przez Kusturicę tak bez ostrzeżenia niejako z poetyki snu, gdzie te sekwencje surrealistyczne wdzierają się w porządek realizmu i przeplatają się z nim na wielu płaszczyznach. W jakimś sensie też poetykę realizmu magicznego eksploruje Kusturica w swoim filmie anglojęzycznym, jedynym do dzisiaj anglojęzycznym jego filmie fabularnym, czyli Arizona Dream, z taką hollywoodzką obsadą, z Johnnym Deppem na czele, gdzie też ta tytułowa Arizona jest przedstawiona jako swoisty mikrokosmos, jako miejsce zupełnie inne niż taki racjonalny, dobrze przez nas rozpoznany, byśmy powiedzieli, Nowy Jork, który jest taką antytezą Arizony. Tam się toczy początkowa część akcji filmu Kusturicy. Tam mamy żelazne zasady logiki, pewnego porządku, a gdy akcja przenosi się do Arizony, to zamiast tej logiki i racjonalności wchodzą w grę emocje, jakiś porządek nie do końca realistyczny. Znowu sen wdziera się w rzeczywistość i między tymi dwiema płaszczyznami główny bohater, a wraz z nim my jako widzowie nieustannie się przemieszczamy, nieustannie podróżujemy. To były oba filmy, które Kusturicy przyniosły pewien rozgłos, zostały dobrze ocenione. Natomiast apogeum tych wszystkich intuicji wyrażonych przez niego znalazło się właśnie w undergroundzie. Takim filmie, który na początku wzbudził zachwyt, zdobył Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, później wywołał też ogromne kontrowersje, ale o odbiorze undergroundu będzie jeszcze okazja pokrótce wspomnieć. I w tym filmie zaznacza się przede wszystkim to, o czym już wspomniałem, czyli rola miejsca akcji dla potwierdzenia tych intuicji realizmu magicznego. Wielu analityków, krytyków piszących o undergroundzie pisało, że Bałkany pokazane przez Kusturicę tak naprawdę niewiele różnią się od Ameryki Łacińskiej opisywanej przez Marqueza. Tam również mamy do czynienia z pewnym chaosem, z gwałtownością emocji, z taką niepewnością jutra wśród bohaterów, taką niepewnością, która wydobywa z nich rozmaite instynkty, właśnie kieruje się logiką emocji, a nie zdrowego rozsądku. Mamy też do czynienia z przełomowym wydarzeniem w historii kraju. Mamy pełną świadomość, że te jednostkowe losy bohaterów doskonale splatają się z tym, co dzieje się na planie szerszym. Z historią kraju, z jego przyszłością, która jest niepewna, i ten strach, to niezdecydowanie również wpływa na myślenie bohaterów i generuje także nastrój filmu, taki nastrój pełen kontrastów, który od euforii do rozpaczy właściwie na naszych oczach przechodzi dosyć swobodnie. Co jeszcze jest warte podkreślenia, a nie zostało zaznaczone wcześniej, to fakt, że w wielu utworach z kręgu realizmu magicznego i tak samo w undergroundzie tłem akcji jest wojna. Jest kryzys militarny, konflikt, bo wydarzenia tego rodzaju z definicji mają w sobie coś surrealistycznego, coś, co się wymyka naszej klarownej logice i jest podatne na kontrasty, więc pozwala skupić jak w soczewce wszystkie elementy realizmu magicznego. Z tego korzystali i autorzy literatury iberoamerykańskiej, właśnie z tego tła wojennego, i korzysta z niego z całą mocą także Emir Kusturica. Natomiast ten realizm magiczny w undergroundzie, on nie tylko działa na poziomie pewnej koncepcji ogólnej, ale również na płaszczyźnie pojedynczych scen, jakichś jego bardzo wyrafinowanych pomysłów inscenizacyjnych, takich wykwitach jego wyobraźni bardzo bogatej, bardzo bujnej, gdzie już niektóre z tych sekwencji przeszły do historii kina, jak chociażby ta, gdy podczas wesela, takiego typowego bałkańskiego żywiołowego wesela, wyspa, na której bawią się bohaterowie, nagle odłącza się od lądu. I to, co Kusturica pokazał nam w tej scenie, co też jest symptomatyczne i pokazuje nam, jak bardzo wielorakim interpretacjom ten film się poddaje, ona również bywa odczytywana no, na zupełnie odmienne sposoby, bo niektórzy twierdzą, że to jest alegoria rozpadu Jugosławii, tego, że kolejne elementy tej jednej przestrzeni nagle się od siebie odrywają, stają się czymś odrębnym. Inni z kolei mówią, że to jest takie zadośćuczynienie dla bohaterów ze względu na te ich tragiczne przeżycia, na wojnę, w której uczestniczyli, że to odłączenie się od tej ziemi skażonej krwią jest taką podróżą w stronę Arkadii, w stronę raju. Cóż, wydaje mi się, że też o mistrzostwie Kusturicy świadczy fakt, że oba te pomysły interpretacyjne jednakowo się bronią. Mogą nam służyć do jednakowo ciekawych interpretacji. I takich elementów bardzo dwuznacznych, w których reżyser angażuje również swoich widzów do tego, żeby jakoś się w rozumienie tego świata włączyli, proponowali swoje własne idee, jest w undergroundzie bardzo duże i one stanowią istotną zaletę tego filmu. Natomiast tym, co chyba najbardziej go wyróżnia na tle podobnych dzieł czy na tle dorobku samego Emira Kusturicy, jest taka konsekwentnie budowana przez niego alegoria wydarzeń fabularnych jako rozpadu Jugosławii, jako pewnego fenomenu historycznego, który na naszych oczach podlega przełożeniu na język wyobraźni, na język symbolu. I on jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. To jest fascynujące, bo tam nie chodzi tylko o główny pomysł Kusturicy, że w momencie, gdy kończy się II wojna światowa, władze w Jugosławii przejmują komuniści, to jeden z bohaterów nie mówi swoim towarzyszom, którzy wcześniej byli ukryci w schronie, tam się ukrywali przed wojną. On im po prostu nie mówi, że wojna się skończyła. Trzyma ich pod ziemią przez kilkadziesiąt lat, zmusza ich do pracy, potem się dorabia i cały czas nimi manipuluje. Cały czas wskazuje na taką nieustanną atmosferę zagrożenia, budzi w nich strach, steruje ich kolejnymi aktywnościami, również rozbudza w nich fascynację marszałkiem Tito i komunistami, których trzeba wspierać, bo oni walczą cały czas z nazizmem wedle tej narracji, którą on im sprzedaje, wedle której ich oszukuje. I Kusturica twierdzi, że z tego rodzaju manipulacją, przekłamaniem i propagandą mieli do czynienia wszyscy mieszkańcy Jugosławii za rządów Tito, że też cały czas podsycam tam atmosferę zagrożenia, takiej niepewności jutra, wszystkich takich stanów, które miały pozwolić reżimowi komunistycznemu na swobodne rządzenie i manipulowanie masami. Więc jak państwo zobaczycie, jakie relacje panują między Markiem, między głównym bohaterem, a tymi postaciami, które znajdują się w tym podziemiu, w tytułowym undergroundzie, to ambicją reżysera było wskazanie, że tak właśnie jego zdaniem wyglądały relacje między władzą a społeczeństwem w Jugosławii. Natomiast to jest tylko jedna strona medalu, bo oprócz tego pomysłu ogólnego, te dwie wizje zgadzają się też na poziomie najlepiej dopracowanych detali. Sam fakt, by podać tylko przykład, że ci bohaterowie undergroundu są zmuszani akurat do produkcji broni, do zajmowania się tą gałęzią przemysłu, też jest symptomatyczny, bo z tego, co mówi Kusturica, lwia część budżetu czy eksportu w państwie jugosłowiańskim również opierała się właśnie na produkcji broni. Więc musimy mieć świadomość, że wszystko właściwie to, co oglądamy na ekranie, ma swoje podwójne dno i mimo tej pozornej fantazji czy odrealnienia miało konkretne odpowiedniki w rzeczywistości, że to jest przepisanie pewnych stanów, pewnych relacji z języka historii, z języka socjologii, z języka polityki na język filmowej poezji. Natomiast jak to w tłumaczeniu bywa, chodzi o to, że sens pozostaje cały czas ten sam. I co wydaje się jeszcze bardzo istotne w kontekście tożsamości undergroundu i tego, jak działa tam realizm magiczny, to myślenie symbolami, to jakiego języka Kusturica używa do opowiedzenia danej historii, to fakt, że on jest też autokrytyczny. Wskazuje, mówiąc o tym, że film przede wszystkim dotyczy siły manipulacji, siły propagandy, jaką władza jest w stanie poddawać jednostki, Kusturica nie oszczędza także kina. On pokazuje wprost taki proces realizowania filmów propagandowych. Tam na powierzchni, gdzie Marco jest konsultantem reżyserów i na naszych oczach manipuluje faktami, opowiada nieprawdę o losach swoich towarzyszy z czasów wojny, tylko po to, żeby to się doskonale sprowadzało do narracji, którą chciałaby usłyszeć władza, którą chcieliby propagować rządzący. No, to jest dość istotne także o tyle, że no wszyscy właściwie, którzy mieli szansę zetknąć się ze świadectwami życia w bloku komunistycznym albo pamiętają, znają to z autopsji, wiedzą, że w każdym z tych krajów kino było narzędziem propagandy i służyło właśnie manipulacji ludźmi i przekazywaniu pewnych wygodnych dla władzy treści. Kusturica to pokazuje, wskazuje też na niebezpieczeństwo uwikłań ideologicznych, które tkwi w filmie, w sztuce. Co ciekawe, po premierze Undergroundu sam stał się reprezentantem tych uwikłań ideologicznych, co sprowokowało sporą krytykę wobec Undergroundu, ale o tym jeszcze będzie okazja, żeby wspomnieć. Siła Undergroundu polega również na tym, że oprócz zbudowania tej fantastycznej metafory piwnicznej, dopracowanej na każdym szczeblu, dopracowanej w najdrobniejszych szczegółach, mamy tutaj też bardzo wyraziste postacie trzech głównych bohaterów, którzy pozwalają, żeby się z nimi zidentyfikować, żeby nie obserwować tego filmu wyłącznie z jakimś takim historiozoficznym dystansem, tylko żeby przeżywać tę fabułę w pełni, tak jak się przeżywa doświadczenie kinowe, a przy okazji każda z postaw tych trzech głównych bohaterów reprezentuje inny typ refleksji czy postaw wobec historii Jugosławii, wobec powojennej historii Jugosławii. Ten Marco, który wyrasta na głównego bohatera, jest chyba najbardziej fascynujący, bo jest z jednej strony diaboliczny, z drugiej czarujący. On ma w sobie mnóstwo uroku osobistego, takiej nonszalancji cwaniackiej, która pozwala mu szybko wyeksponować cechy przywódcze, zostać takim nieformalnym królem podziemia i uzależnić od siebie całą resztę jego mieszkańców. I Kusturica wspominał, że właściwie to pomieszanie dobrotliwości z bezwzględnością, z okrucieństwem, które najczęściej ujawnia się, gdy jest zbyt późno, żeby mu przeciwdziałać, to jest rys, który był bardzo widoczny w wielu postaciach dyktatorów bałkańskich, również z czasów wojny, z lat 90., że w postaci Marka, który teoretycznie wzbudza sympatię, ale tak naprawdę jest demoniczny i bezwzględny, odbijają się te wszelkie późniejsze niepokoje związane z tym, jak wyglądała wojna bałkańska, że wielu z tych dyktatorów mogło się wydawać po prostu groteskowymi, a potem się okazało, że oni są groźni i bezwzględni. Prosty przykład to postać Radovana Karadzicia, też jednego z najbardziej niesławnych przywódców serbskich w czasie wojny lat 90. O nim zresztą znakomity dokument zrobił Paweł Pawlikowski, późniejszy twórca IDY. Film pod tytułem Serbski etos, gdzie Karadzic z jednej strony rzeźnik, bezwzględny przywódca, a z drugiej koneser poezji, człowiek niesamowicie uduchowiony, deklamuje Pawlikowskiemu do kamery wiersz, patrząc na płonące Sarajewo. Wiersz zresztą absolutnie też kiczowaty, co tylko dodaje groteskowości całej historii, więc to nie jest wymysł Kusturicy, że tak te postacie dyktatorów czy przywódców pewnych społeczności na Bałkanach wyglądały. To zostało również przez innych twórców podkreślone i widać, jest też zaznaczone w postaci Marka. Drugi ważny bohater undergroundu, odmienny niż Marko, to Czarny, jego najbliższy przyjaciel w pierwszych partiach filmu, a później największa ofiara. Taki człowiek, który nie miał w sobie aż tak wielkiego posłuchu, tak znakomitej charyzmy, był raczej wykonawcą poleceń Marka, został przez niego oszukany, ale znowu co symptomatyczne i co według Kusturicy również znalazło swoje odzwierciedlenie w tym, co działo się w bałkańskim kotle w latach 90., gdy Czarny orientuje się, jak się z nim obszedł Marko, zaczyna pałać żądzą zemsty, zaczyna kierować się nie logiką, ale gniewem. On staje się jednym z najbardziej takich nieprzejednanych i bezwzględnych żołnierzy na froncie jugosłowiańskim. Ma w sobie wszystkie cechy człowieka, którego oszukano, którym się jakoś emocjonalnie zabawiono i pała żądzą zemsty. Według Kusturicy to była też wielka motywacja, taka wściekłość i poczucie frustracji, która przyświecała wielu sprawcom zła właśnie w wojnach bałkańskich. Na szczęście wśród tej całej goryczy, bardzo pesymistycznego obrazu świata, jaki daje nam underground, pojawiają się też pewne odcienie innego rodzaju, bo trzeba pamiętać, że to jest ciągle mimo wszystko tragikomedia, taki film barokowy, momentami bardzo rubaszny, gdzie to okrucieństwo bywa chwilami unieważniane, zamieniane właśnie w jakąś groteskę, w coś, co nas mimowolnie bawi, chociaż ten śmiech zamiera na ustach. No i też Kusturicy udało się wpuścić do tej rzeczywistości odrobinę szlachetności, która pojawia się tam za sprawą Iwana, brata Marka, który jest taką figurą też postaci obecnych w tym kontekście bałkańskiej w latach 90., którzy nie brali bezpośredniego udziału w działaniach wojennych, przyglądali się im z dystansu i mogli wyłącznie rozpaczać, wykazywać nostalgię za tą wspólnotą jugosłowiańską, która się rozpadała na ich oczach, mimo że oni wierzyli w tę jedność i mimo tych wszystkich niepowodzeń uważali Jugosławię za swoją ojczyznę, za coś trwałego, za coś, co im daje tożsamość. Tam będziemy mieli taką znakomitą scenę, w której Iwan właśnie staje na rozdrożu gdzieś na zachodzie Europy i widzi taką plątaninę drogowskazów, z których ktoś nagle usuwa nazwę Jugosławia i on jest zdezorientowany, on jest pogrążony w absolutnym chaosie w stosunku do tego, co się dzieje, w stosunku do tego, co widzi na oczy. Jeśli przysłuchamy się opowieściom Emira Kusturicy i temu, i z jaką on wielką nostalgią tę Jugosławię, tę wspólnotę traktował, można powiedzieć, że ten Iwan jest chyba jemu bohaterem najbliższym. Jest najbliżej stanowiska samego reżysera i dlatego jest też z największym ciepłem przez niego przedstawiany. No ale w związku z tym, że ten underground osiągnął oszałamiający sukces, został właściwie uznany za głos takiego bałkańskiego, wrażliwego artysty, za takie dzieło, z którego wiele osób czerpało właściwie wiedzę o tych wszystkich kontekstach polityczno-społecznych na Bałkanach, trzeba też powiedzieć o kontrowersjach, które momentalnie wokół filmu Kusturicy wystąpiły, bo zarzucano mu od razu na Zachodzie, że w pewnym sensie fundatorem undergroundu jest nie kto inny jak Slobodan Milošević, czyli też no, jedna z najbardziej szemranych postaci konfliktu bałkańskiego, wykonawca, sprawca czystek etnicznych. A stało się tak dlatego, że underground był finansowany przez telewizję serbską po części, która była od ówczesnych nacjonalistów zależna. I z tego też tytułu wokół undergroundu pojawiają się takie zarzuty, że jest to film proserbski, że jest ta wizja świata, która pozuje na obiektywną, tak naprawdę wcale taka czysta nie jest, że ona również jest uwikłana ideologicznie. No to jest dosyć skomplikowana sprawa, natomiast późniejsze wybory Kusturicy rzeczywiście rzucają jakiś cień na jego intencje, bo dzisiaj Kusturica mocno wspiera jakieś nacjonalistyczne dążenia serbskie, gościł u Władimira Putina, jest przyjacielem Łukaszenki, więc no, z dosyć dużym niesmakiem się te jego perypetie polityczne obserwuje. Natomiast co wydaje mi się ciekawsze, ważniejsze i bardziej klarowne, jednym z największych oponentów Kusturicy bardzo szybko okazał się nie kto inny jak Slavoj Žižek, który też ciekawą perspektywę spojrzenia na underground proponuje, bo mówi, że jego zdaniem obraz Jugosławii w filmie Kusturicy wygląda tak, że właściwie mieszkańcy tego kraju nie robią nic poza ucztowaniem, strzelaniem do siebie, uprawianiem seksu i zażywaniem takiej karnawałowej atmosfery i takim poddawaniu się emocjom, że według Kusturicy to jest takie też budowanie stereotypowego wizerunku na Zachodzie, które ma wskazać, że to, co dzieje się na Bałkanach, jest niepoważne. Że Žižek pisze wprost, że zostawcie nas, u nas te wszystkie czystki, te strzelaniny, to jest po prostu tysiącletnia tradycja. I powinniście się do tego nie mieszać. Powinniście nie uznawać tego za tragedię, za hekatombę, tylko to jest taki nasz lokalny folklor. I cóż, zgadzając się czy nie z tym radykalnym, z tą radykalną myślą Žižka, należy wziąć ją pod uwagę. Należy, myślę, oglądać underground też w kontekście tego, że takie zarzuty się pojawiają i chyba indywidualnie zdecydować, która z tych perspektyw do nas bardziej przemawia. Jak ten wizerunek Jugosławii, świata przedstawionego rzeczywiście wybrzmiewa na ekranie. Zresztą Kusturica oczywiście się odciął od tych poglądów Žižka, odpowiedział mu tak też bardzo jadowicie, sarkastycznie. No, temperatura tego sporu osiągnęła właściwie taki pułap, jaki osiągają bitwy między raperami, tak naprawdę, tylko że no, w jakiejś bardziej intelektualnej formie. Bo Kusturica odpisał Žižkowi, że co to za filozof, który pochodzi ze Słowenii, czyli kraju, który nie ma żadnej tradycji w filozofii, że jak to jest, że Žižek pisze, że najgorsze filmy na świecie to filmy Emira Kusturicy, kiedy gorsze są filmy Bertranda Henri Lévy'ego, czyli przyjaciela Žižka i też wielkiego krytyka undergroundu. Henri Lévy był właściwie pierwszy. Już w połowie lat 90. tuż po premierze właściwie Kaneńskiej pisał o tych swoich zastrzeżeniach co do rzekomego nacjonalizmu, undergroundu. No ale cóż, no trzeba wziąć poprawkę na jakąś publicystyczną temperaturę tego sporu, ale jednak o nim nie zapominać w momencie, gdy będziemy o filmie myśleć. I tak jeszcze na zakończenie tej części dłuższej opowiadającej o undergroundzie i o Kusturicy, no trzeba pochylić się nad tym, co stało się z tym reżyserem później, po undergroundzie, bo można powiedzieć, że wyszło z tego apogeum, takie opus magnum jego twórczości, że ten film w operowaniu środkami właściwymi realizmowi magicznemu no, osiągnął już tak wysoki pułap, że nie dało się go przeskoczyć. Tak naprawdę, gdyby spojrzeć na późniejszy dorobek Kusturicy, wszystkie jego kolejne filmy są próbą powtórzenia dawnego sukcesu, ale próbą skazaną na niepowodzenie, takim powtarzaniem samego siebie, już brnięciem w stronę bardziej populistyczną, takiej sztubackiej komedii, aniżeli refleksji na poziomie społeczno-politycznym. No, to by potwierdzało tę intuicję, że realizm magiczny jako formuła w pewnym sensie się wypaliła, że już nie przystaje do rzeczywistości. Natomiast nawet jeśli Kusturica już nigdy nie wzbije się na poziom czasu cyganów czy undergroundu, to na pewno jest jednym z najciekawszych, najważniejszych twórców swoich czasów. On należy do takiego elitarnego grona raptem kilku twórców, którzy dwa razy w karierze zdobyli Złotą Palmę w Cannes. Jedna z nich była za underground, druga za film Ojciec w podróży służbowej, wcześniejszy. I o tym, że mimo tych kłopotów i ewidentnego kryzysu formy, Kusturica jest autorem kina, jest mistrzem sztuki filmowej, który ma swoje własne poglądy, ma swój własny styl. Świadczy chociażby lista jego mistrzów, lista jego inspiracji, to, że on twórczo się odnosi do dorobku wielu innych filmowców czy ludzi sztuki. Czasem są to takie też referencje niespodziewane, dlatego chciałem je przytoczyć pokrótce i też wskazać na te nazwiska jako na możliwe potencjalne konteksty, które poszerzą nam myślenie o filmach Kusturicy, bo do takich jego mistrzów największych należy literat Iwo Andrić, laureat Nagrody Nobla, od którego Kusturica czerpie swoje refleksje na temat bałkańskiej duszy, na temat skomplikowania tamtejszej tożsamości. Zresztą wczesny film Kusturicy, średniometrażowy Bar Titanic, był adaptacją opowiadania Andricia. Jego innym ważnym mistrzem, o czym wspomina na każdym kroku, jest Federico Fellini. Też myślę, że w undergroundzie będzie bardzo łatwo zobaczyć te inspiracje, taką barokowość, skłonność do przesady, takie łączenie przeciwieństw, humoru z grozą. To wszystko Kusturica zawdzięcza Felliniemu, a zwłaszcza filmowi Amarcord, który obejrzał kilkadziesiąt razy i uważa za skończone arcydzieło. Ostatnie z nazwisk, które chciałbym wspomnieć, być może najciekawsze z naszej perspektywy i najmniej oczywiste, to Witold Gombrowicz, o którym Kusturica wypowiada się bardzo ciepło, wspomina o nim często jako jednym ze swoich mistrzów, jako o genialnym ironiście, który nauczył Kusturicę sceptycyzmu. Nauczył go podążania własną ścieżką i radzenia sobie też z oponentami, z krytyką, z negatywnym odbiorem. Dzieł takiej wiary we własną indywidualność twórczą. Wiary, która zresztą była Kusturicy potrzebna, bo mimo wielkich sukcesów ta wrzawa wokół undergroundu zadziałała na niego na tyle silnie, że on rozważył rezygnację z kariery reżyserskiej w ogóle. Słowa nie dotrzymał, po undergroundzie nakręcił już znacznie lżejszy w tonie film Czarny kot, biały kot. Właściwie ze smutkiem należy przyznać, że ostatni chyba wartościowy film póki co w dorobku Kusturicy. Ale tak czy inaczej, no można się zżymać na to, co robi teraz, można ubolewać nad jego zdjęciami wspólnymi z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, no ale pewnych zasług się Emirowi Kusturicy nie odbierze. I ja nadal będę podtrzymywał tezę, że to jest najwybitniejszy przedstawiciel realizmu magicznego w kinie. No ale nie jedyny, rzecz jasna, bo u Irzjego Menzla te pierwiastki również można zauważyć, zwłaszcza w filmie Postrzyżyny. Natomiast sam fakt, że ten film powstał w latach 80., że był takim elementem współpracy Menzla z Bohumilem Hrabalem, który tworzył z nim taki jeden z najpłodniejszych, z najciekawszych artystycznie duetów twórca scenarzysta czy twórca literat w naszej części Europy, no, miał swój początek już znacznie wcześniej, bo Menzel zaznaczył swoją obecność w światowym kinie jako jeden z wybitnych przedstawicieli czechosłowackiej nowej fali, której przegląd, retrospektywę możemy zresztą w kinie Nowe Horyzonty oglądać. Menzel od początku wykazał taką silną indywidualność, bo razem z Miloszem Formanem w latach 60. w Czechosłowacji doprowadził do zerwania z takim klasycznym, dosyć propagandowym ujęciem kina, gdzie filmy miały być proste, miały być klarowne, miały przedstawiać taką wizję świata, która jest w pomyśli partyjnej, partii komunistycznej i służącej indoktrynacji. W latach 60. grupa młodych czechosłowackich filmowców się temu sprzeciwiła, również korespondując z tym, co działo się na Zachodzie, głównie we Francji, wprowadziła innowacje. Sprawiła, że te filmy były mniej klasyczne, mniej oczywiste. Ich narracja stała się bardziej zagmatwana, bardziej może chaotyczna niż taka klasyczna struktura opowiadania, ale przez to była bliższa życiu. Te filmy stawiały sobie za cel pokazanie rzeczywistości taką, jaką jest, a nie taką, jaką chcieliby ją widzieć decydenci czy przedstawiciele partii rządzącej. I to działało zarówno na poziomie treści, bo filmowcy opowiadali o ówczesnych problemach społecznych, takim rozdźwięku pokoleniowym, konflikcie generacyjnym, jak i sięgali po nowatorskie rozwiązania formalne. i przez to stawali się bliżsi widzom, osiągali lepsze efekty artystyczne. Menzel był jedną z najważniejszych twarzy tych zmian i ich wprowadzanie zbliżyło Menzla właśnie do Bohumila Hrabala, który w pewnym sensie te zmiany wyprzedził na gruncie literackim i zainspirował filmowców. Właśnie o Hrabalu trzeba też powiedzieć kilka słów, bo bez niego by postrzyżyn nie było i bez niego by też nie było tych pierwiastków realizmu magicznego, które obserwujemy w filmie. Hrabal tak naprawdę był autorem, o którym dzisiaj często zapominamy, o tych kontekstach innowacyjnych w jego literaturze. My mamy taką tendencję do spłycania trochę jego roli jako takiego gawędziarza, twórcy, opowiadacza anegdot z praskich piwiarni. I to oczywiście, ta radość życia, pewne sławienie prostoty, przyjemności, które u Hrabala na kartach jego powieści funkcjonuje, oczywiście jest częścią prawdy o jego literaturze, ale też trzeba pamiętać o tym, jak wielkim on był innowatorem tak naprawdę w czechosłowackiej kulturze. To był człowiek, który zanim filmowcy się na to zdecydowali, właśnie postanowił zerwać z socrealizmem. On pisał opowiadania, powieści takie silnie autobiograficzne. Nie chciał pisać o wielkich ideach, skupiał się na detalach, na takich mikroobserwacjach rzeczywistości. Chętnie eksperymentował z formą. Był w dużej mierze dłużnikiem Beat Generation amerykańskich. On też pisał trochę jak Jack Kerouac, w takim strumieniu świadomości. Eksperymentował z językiem, z formalną strukturą powieści i to wszystko zachwyciło młodszych od niego o pokolenie filmowców czeskich, bo Hrabal na swój debiut literacki czekał bardzo długo i kiedy oni na początku lat 60. zyskali możliwość realizacji filmów, to uznali go za swego. Stwierdzili, że jest ktoś, kto patrzy na rzeczywistość zupełnie tak jak oni i że chcieliby trochę tej jakości, którą Hrabal zawarł na kartach książek, przenieść także do kina. I z racji tego powstał nowelowy film Perły na dnie w latach, że to był rok 65. Między innymi Menzel brał udział w jego realizacji i wyszło mu to najlepiej. Okazało się, że ten język hrabalowski, też bardzo trudny, bardzo hermetyczny, taki nieoczywisty w przełożeniu na język kina, udaje się przenieść właśnie najlepiej Menzlowi. Z racji tego powstały później znakomite, słynne pociągi pod specjalnym nadzorem, które ugruntowały współpracę między tymi reżyserami. Zawsze to działało tak, że Hrabal nie tylko dawał Menzlowi błogosławieństwo, ale również współtworzył scenariusze tych filmów. No oni funkcjonowali nierozerwalnie, jako duet. Właściwie Menzel z zwyczajnym dla siebie wdziękiem żartuje, że jedyna różnica między nim a Hrabalem jest taka, że Menzel nie lubi piwa, że on woli inne alkohole, a Hrabal jest piwa smakoszem, a poza tym dogadują się absolutnie na każdej płaszczyźnie. Zresztą o piwie wspominam nie bez kozery, bo gdyby nie piwo, nie byłoby filmu Postrzyżyny. To jest właściwie taki niepisany, nienazwany, jeden z głównych bohaterów tejże fabuły, już takiego późnego filmu w kooperacji Menzla i Hrabala, bo pochodzącego z lat 80. I filmu, który był dla Hrabala bardzo ważny, bo on pisał swoją książkę w momencie, gdy umierała jego matka. I pisał ją jak to zwykle u siebie z takim mocnym akcentem autobiograficznym, ale tym razem chciał jeszcze bardziej wyjątkowo, jeszcze bardziej otwarcie oddać hołd czasom, w których dorastali czy wkraczali w dorosłe życie, kształtowali swoją osobowość jego rodzice. W związku z tym ten świat, który obserwujemy w Postrzyżynach, ma w sobie jakiś taki pierwiastek, z jednej strony nostalgiczny i sentymentalny, a z drugiej to, co tam się dzieje właśnie na terenie browaru w Nymburku, gdzie toczy się akcja, bo główny bohater jest zarządcą tego przybytku, to ma w sobie jakąś taką siłę większą niż życie, większą niż rzeczywistość. Takiej fantazji, która znowu, jak to bywa w realizmie magicznym, się ściera z rzeczywistością. Są tam bohaterowie, którzy przekraczają ograniczenia takiej sennej czechosłowackiej mieściny. Zachowują się inaczej niż było to uświęcone. Główną siłą takich zachowań jest zwłaszcza Franczyn, brat głównego bohatera, który bez ostrzeżenia pojawia się w browarze w Dymburku i wprowadza tam zamęt. Jest chodzącym chaosem, właśnie namawia wszystkich do tego, żeby nie zachowywali się w sposób konwencjonalny, w sposób nudny, tylko żeby patrzyli w te szczeliny rzeczywistości, w których ona staje się bardziej fantazyjna, bardziej magiczna. Dzięki niemu właściwie wszyscy bohaterowie, a zwłaszcza żona głównego bohatera, żona zarządcy, zaczynają myśleć o świecie jako o takim miejscu mniej oczywistym, mniej jednoznacznym. Odkrywają dla siebie też ten pierwiastek magii, pierwiastek fantazji. I te wszystkie działania, które podejmują właśnie w takim ferworze euforii, w ferworze łamania konwenansów, są przez Hrabala, a potem przez Menzla wartościowane absolutnie pozytywnie. I co jeszcze by wskazywało na połączenia postrzyżyn z realizmem magicznym, to fakt, że to otwarcie na fantazję, to przewartościowanie myślenia o sobie, o swoim życiu i otaczającej rzeczywistości dzieje się w bardzo ważnym momencie historii, ponieważ mamy tutaj do czynienia z rokiem bodajże 1918, w każdym razie z końcówką tej dekady, kiedy to Czechosłowacja odzyskała swoją państwowość. Czyli znowu mamy tutaj zaznaczoną peryferyjność, zaznaczoną potrzebę konstruowania własnej tożsamości, zbudowania czegoś swoistego, własnej kultury, własnego mikrokosmosu. I w działaniach bohaterów, chociaż na pierwszy rzut oka one nie mają właśnie znaczenia społeczno-politycznego, te motywacje będą się zaznaczać. Też Hrabal, a później Menzel wskazują na to, że mamy do czynienia z takim momentem postępu technologicznego, zmieniających się mód, zmieniających się światopoglądów. I pewnie dlatego ten nastrój filmowy ma w sobie tyle chaosu, tyle potencjalności, z których można wybrać coś dla siebie, można skonstruować swoją tożsamość na nowo. To wrażenie, chociaż czasem przytłaczające, jest bardzo, bardzo pozytywne, takie w gruncie rzeczy pogodne, nostalgiczne i wydaje się chyba powiązane z taką perspektywą, która często, zauważcie Państwo, się powtarza, kiedy mowa o filmach, które toczą się w dwudziestoleciu międzywojennym. Gdyż wielu reżyserów wskazuje, że to był czas absolutnej niewinności z perspektywy dzisiejszej. Taki krótki moment oddechu, krótki moment wolności pomiędzy dwoma kataklizmami, między dwiema wojnami światowymi. Więc często się tę rzeczywistość tak idealizuje, mitologizuje, właśnie odrealnia, tak jak robi to Menzel w Postrzyżynach. I absolutnie jesteśmy bardzo dobrze zsynchronizowani, bo słyszę, że zbliżamy się do końca i tak też dzieje się z prezentacją, bo zważając na Hrabala i na Menzla, ten pierwiastek realizmu magicznego najmocniej tkwi w Postrzyżynach, ale trzeba powiedzieć, że był to, podkreślić raz jeszcze, element zakrojonej na wiele lat współpracy. Takiej też dosyć momentami dramatycznej, bo to były wielkie sukcesy. Zresztą ja jestem też ogromnym wielbicielem uzasadnienia, którym potwierdzano przyznanie Postrzyżynom nagrody na festiwalu w Wenecji, bo pisano, że to jest film, który zostaje uhonorowany za przekonujące przedstawienie radości życia. I to to właśnie widać w Postrzyżynach, to widać też w innych filmach tego duetu, w jakimś przewrotnym sensie również w Pociągach pod specjalnym nadzorem, ale był tam też epizod dramatyczny związany ze Skowronkami na Uwięzi, takim filmem najmocniej zaangażowanym ideologicznie, najmocniej sprzeciwiającym się komunistycznej izolacji Czechosłowacji. Ten film został odłożony na półkę na 20 lat, zarówno w życiu Menzla, jak i Hrabala doprowadził do nieprzyjemności ze strony ideologii. Natomiast wszystko to były ważne filmy pod względem artystycznym. Również Menzlowi udało się już po śmierci Hrabala ocalić jego dziedzictwo w jego późnym filmie. Też takim ostatnim arcydziele obsługiwałem angielskiego króla, gdzie Hrabal, kiedy niedługo przed śmiercią sprzedawał prawa do ekranizacji tej książki, powiedział, że on się zgadza, mu nie zależy na pieniądzach, ale ma tylko jeden, jedyny warunek, ten film musi zrealizować Jerzy Menzel. Zrobił to, zresztą wyszło wyśmienicie, więc mam nadzieję, że tak jak w przypadku Kusturicy, to wystąpienie o undergroundzie zachęci Państwa do tego, żeby obejrzeć chociażby Czas Cyganów i inne wczesne filmy reżysera, tak Postrzyżyny sprawią, że będą chcieli Państwo zapoznać się czy to z obsługiwaniem angielskiego króla, czy właśnie ze Skowronkami na Uwięzi. Bardzo dziękuję i życzę miłego seansu dzisiaj.